Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dokument o dostępie do wody pitnej wydała Stolica Apostolska.
Kościół w Nigerii jest wstrząśnięty po kolejnych atakach na chrześcijan.
Irlandia przygotowuje się do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.
12 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Woda żywiołem istotnym dla życia, stworzyć podstawy dla skutecznych rozwiązań. Taki tytuł nosi opracowanie, które na rozpoczęte dziś w Marsylii Światowe Forum Wody przygotowała Papieska Rada Justitia et Pax. Forum, trwającym w tym francuskim mieście do soboty, obok przedstawicieli różnych instytucji prywatnych, państwowych i społecznych, bierze udział delegacja Stolicy Apostolskiej.
W dokumencie Watykańskiej Dykasterii do spraw pokoju i sprawiedliwości zwraca się uwagę, że mimo pewnych postępów w tej dziedzinie, znacznej części ludności świata nie zagwarantowano jeszcze odpowiedniego dostępu do wody. Należy sobie życzyć lepszego gospodarowania wodą zarówno przez władze publiczne, jak przedsiębiorstwa prywatne i całe społeczeństwo. Zachęca się zatem wszystkich, by działali odpowiedzialnie, z umiarem i solidarnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i pomocniczości. Tekst wydany przez papieską Radę Justitia et Pax zawiera krótki rys historyczny sformułowania i uznania prawa do wody pitnej przez wspólnotę międzynarodową. Nastąpiło to dopiero w ostatnich latach i od samego początku było tematem wypowiedzi papieskich. Dokument podaje też analizę aktualnej sytuacji dostępu do wody i urządzeń sanitarnych. Ponadto proponuje pewne rozwiązania wobec wyzwań, na które dotychczas nie odpowiedziano.
Już za 2 tygodnie papież będzie na Kubie. Kubański kościół od dawna przygotowuje wiernych na papieską pielgrzymkę, informując o jej programie i zapraszając do udziału w spotkaniach z Ojcem Świętym. Natomiast z mediów publicznych, jak się skarżono, dotychczas niezbyt wiele można się było na ten temat dowiedzieć. Dziś jednak w oficjalnym organie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby pojawił się artykuł redakcyjny pod tytułem „Witamy na Kubie Jego Świątobliwość Benedykta XVI”. Jego publikacja zapewne nie przypadkiem zbiega się z dzisiejszym przyjazdem do Watykanu kubańskiego ministra spraw zagranicznych.
Dziennik Granma podaje daty 3-dniowej podróży na wyspę oraz miejsca głównych spotkań. Place Rewolucji Antonio Maceo w Santiago de Cuba i José Martí w Hawanie. Nie precyzuje wprawdzie, że papież będzie tam przewodniczył Eucharystii. Informuje jednak, że motywem jego wizyty jest 400-lecie znalezienia figurki Panny Miłosierdzia z Kobre. Wspomina też jej niedawną peregrynację po całym kraju, podkreślając, że uczestniczyli w niej wierzący i niewierzący.
Propagandowy obraz kraju z komunistycznej gazety wygląda różowo. Kubański kościół widzi jednak sytuację na wyspie w ciemniejszych barwach. Zastępca sekretarza episkopatu w niedawnym wywiadzie dla Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie przyznał wprawdzie, że w ostatnich latach zaszły tam zmiany, ale uważa, że są one za małe.
Cierpimy jeszcze z powodu trudności ekonomicznych, jak i poważnego kryzysu wartości, powiedział ksiądz José Félix Pérez. W ostatnich latach Kościół katolicki przyczynił się do poprawy zachowań moralnych mieszkańców wyspy, jednak nasze ateistyczne i materialistyczne społeczeństwo wpływa na ludność negatywnie. Zdaniem kubańskiego duchownego, po pamiętnej wizycie Jana Pawła II doszło do pewnego otwarcia, ale nie jest ono jeszcze wystarczające. Trzeba bowiem otwarcia rządzących nie tylko na świat, ale też na samych Kubańczyków.
Do ponad 10 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wczorajszego zamachu na katolicką świątynię w mieście Jos w Nigerii. Do ataku na inny kościół doszło także wczoraj wieczorem w jednej z pobliskich wiosek. Doniesienia prasowe mówią o 3 zabitych i 2 rannych chrześcijanach, do których ogień otworzyli niezidentyfikowani napastnicy.
Miejscowy arcybiskup katolicki Ignacius Kajgama mówi o wielkim wzburzeniu wiernych, skierowanym m.in. przeciwko bierności i brakowi koordynacji wojska i policji. Z kolei rządowe źródła informowały o krwawym odwecie ze strony chrześcijan. Arcybiskup Kajgama zwraca uwagę, że zamach stanowił dla chrześcijan zaskoczenie.
Jesteśmy tym zaskoczeni, ponieważ 2 tygodnie temu ta sama grupa zaatakowała jeden z kościołów i myśleliśmy, że na tym się skończy. Tymczasem niespodziewanie dokonano tego bolesnego dla nas aktu i wszyscy, tak młodzi jak dorośli, są wzburzeni. Panuje frustracja, bo wiele zależy od rządu, a chcielibyśmy, żeby definitywnie rozwiązano tę sytuację. Między chrześcijanami a muzułmanami jest stałe napięcie, ale fenomen Boko Haram jest tu nowością. Tym ludziom brakuje ludzkiego zrównoważenia. Atakują jak bestie i zabijają bez litości. To fanatyzm, z którym musimy się zmierzyć wszyscy, chrześcijanie i muzułmanie, zwłaszcza liderzy. Jestem przekonany, że są szczerzy muzułmanie, którzy nie mają nic wspólnego z tymi fanatykami. I powtarzam, że powinniśmy rozmawiać, docierać do podstaw tej przemocy, dalej prowadzić dialog oraz głosić miłość i pojednanie.
Podobnego zdania jest arcybiskup stołecznej Abudży, John Olorunfeni Onayekan. Jego zdaniem za tego rodzaju zamachami nie stoją ludzie zdolni do racjonalnego myślenia. Zamiar przekształcenia Nigerii w państwo całkowicie islamskie to szaleństwo, powiedział hierarcha agencji Fides. Zastanawiam się, jak rozmawiać z ludźmi myślącymi w ten sposób. Potwierdził on jednocześnie mobilizację służb państwowych, które prowadzą intensywne śledztwo. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie uda się wreszcie dotrzeć do przywództwa tej sekty, dodał arcybiskup Onayekan.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Standardy ochrony dzieci w kościelnych placówkach oświatowych, nowe rozporządzenia katechetyczne oraz obchody Wielkiego Postu i zbliżającej się Wielkanocy to niektóre z tematów podjętych w czasie wiosennej sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Irlandii. Poza tym wiele miejsca poświęcono przygotowaniom do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Irlandii w czerwcu bieżącego roku.
Hasło kongresu brzmi Eucharystia – wspólnota z Chrystusem i z drugim człowiekiem. Jak podkreślili biskupi, do rozpoczęcia kongresu pozostało jedynie 100 dni, a już zarejestrowano ponad 7 tysięcy uczestników. Ogółem będzie reprezentowanych 95 państw, w tym kraje bardzo odległe jak Australia, Hongkong, Tajlandia czy organizator poprzedniego kongresu Kanada. Specjalny dzwon kongresowy zostanie pobłogosławiony przez Benedykta XVI w czasie najbliższej audiencji ogólnej, tuż przed uroczystością świętego Patryka, patrona Irlandii. W czasie samego kongresu zorganizowane będzie m.in. sympozjum teologiczne w 50. rocznicę otwarcia sesji Vaticanum Secundum. Podjęta na nim będzie refleksja nad ewolucją w ostatnich latach takich dyscyplin naukowych jak teologia systematyczna, moralna, biblijna, liturgia, misjologia czy ekumenizm.
W czasie sesji plenarnej biskupi z Zielonej Wyspy w sposób szczególny zajęli się także problemem gwałtownie zwiększającej się liczby irlandzkich emigrantów. W ostatnim roku ojczyznę opuściło ponad 40 tysięcy Irlandczyków, 45% więcej niż w roku poprzednim. Biskupi widzą pilną konieczność objęcia tej nowej fali emigrantów specjalną troską, by wesprzeć ich w organizowaniu życia poza ojczyzną.
Ponad miliard ludzi cierpi we współczesnym świecie głód i niedożywienie. Nie zapominajmy o nich w Wielkim Poście, apeluje szwajcarski episkopat. Na swojej ostatniej sesji plenarnej biskupi wyrazili zadowolenie, że tym razem wielkopostna akcja dobroczynna koncentruje się właśnie na ofiarach plagi głodu. Biskupi podkreślają, że od 60 do 70% głodujących to kobiety. Świadczy to o niesłabnącej dyskryminacji ze względu na płeć.
Na sesji plenarnej biskupi zajęli się również problemem wychowania seksualnego w szkołach. Po raz kolejny podkreślili, że państwo nie może ingerować w prawa rodziców w tym względzie. Episkopat zapowiedział też, że w sierpniu ogłosi specjalny dokument na temat światowego kryzysu gospodarczego.
Zbiór norm przeznaczonych dla szkół katolickich został wydany w Stanach Zjednoczonych. Określa on cechy, jakie powinna posiadać szkoła, aby mogła nosić miano katolickiej. Opublikowane normy dotyczą szkół podstawowych i gimnazjów. Zostały one opracowane przez Uniwersytet Loyola w Chicago, bostoński College Lynch School of Education oraz Ogólnokrajowy Związek Edukacji Katolickiej.
Zadaniem publikacji jest dostarczenie ramowych zasad szkołom, które chcą funkcjonować jako katolickie lub chciałyby takimi zostać w przyszłości. Autorzy wymieniają 9 cech, którymi powinna charakteryzować się efektywna szkoła katolicka. Są wśród nich naśladowanie wzoru Jezusa, praca na rzecz misji ewangelizacyjnej, próba osiągania jak najlepszych wyników nauczania, całościowa edukacja dziecka, promowanie katolicyzmu czy współpraca z lokalnym biskupem. Opublikowane normy, jak stwierdzili podczas konferencji prasowej ich twórcy, są zbiorem najlepszych pomysłów spośród wielu szkół katolickich całego kraju. Kryterium oceny stanowiły oświadczenia Watykanu, uwagi papieża Benedykta XVI i oświadczenia Episkopatu Amerykańskiego. Dokument został zaaprobowany przez osoby odpowiedzialne za szkolnictwo katolickie na szczeblu krajowym. Prace nad nim trwały od 2009 roku. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Kościół w Peru podpisał z tamtejszym Krajowym Biurem do Spraw Więziennictwa porozumienie, które zacieśnia współpracę między tymi instytucjami. Przedmiotem porozumienia jest m.in. poszerzenie zakresu posługi duszpasterskiej oraz innych form działalności religijnej, które mają istotny wpływ na proces resocjalizacji więźniów we wszystkich placówkach penitencjarnych w Peru.
Chodzi o specjalny program promocji wartości ludzkich i rozwoju osobowego przygotowany przez Komisję Duszpasterską Episkopatu Peru. Jego elementy będą mogły być włączone w psychologiczną i socjologiczną terapię więźniów. W opinii Kościoła tego typu porozumienie jest wyrazem troski o każdego człowieka, uznającej jego godność nawet wówczas, gdy wskutek różnych okoliczności trafił on do więzienia.
Aresztowaniami trzech duchownych zakończyły się protesty przeciw nowej bazie marynarki wojennej w Korei Południowej. Jednym z zatrzymanych jest jezuita ksiądz Joseph Kim Jong-ku, a dwaj pozostali to duchowni protestanccy. Do ich aresztowania doszło 9 marca. Władze zwolniły już jednego z pastorów, natomiast pozostałych dwóch duchownych oczekuje na przewiezienie do zakładu karnego. W obronie zatrzymanych wystąpił episkopat Korei Południowej. Jego przewodniczący, biskup Peter Kang-uil, przypomniał, że władze, wznawiając prace budowlane, zignorowały prawomocne protesty. Przypomniał, że już 4 lata temu udało się wstrzymać realizację tego projektu, ponieważ wywołał on duży opór społeczny.
Chodzi o wartą $1 miliard inwestycję rządową na wyspie Jeju. Władze podkreślają, że nowa baza marynarki przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Korei Południowej wobec zagrożeń ze strony sąsiadów. Natomiast mieszkańcy obawiają się degradacji środowiska i plajty turystyki po zrealizowaniu inwestycji. Baza może być też celem ataku ze strony wroga.
Jeden z największych dzwonów katedralnych na świecie powstał w Rosji. Zostanie on zamontowany w Niżnym Nowogrodzie. Odlano go z okazji 400-lecia zakończenia okresu tzw. smuty po wypędzeniu polsko-litewskich oddziałów z Moskwy w 1612 roku. W tym roku przypada też 200-lecie pokonania wojsk Napoleona w 1812 roku.
Dzwon wykonano w bałtyckim zakładzie budowy okrętu w Sankt Petersburgu. Dzisiaj w północnej stolicy Rosji odbyła się uroczystość przekazania dzwonu prawosławnej archidiecezji w Niżnim Nowgorodzie. Zostanie on tam zamontowany na dzwonnicy Soboru Katedralnego pod wezwaniem Aleksandra Newskiego tuż przy ujściu Oki do Wołgi. Dzwon waży 64 tony i jest pod względem wielkości trzecim dzwonem na świecie. Największy dzwon świata, Car Kałakoł, znajduje się na dziedzińcu moskiewskiego Kremla i nigdy nie zadzwoni z powodu pęknięcia w jego korpusie. Drugim jest buddyjski Mingun w Mianmarze, dawniej Birmie, ważący ponad 90 ton. Największym polskim dzwonem jest Maryja Bogurodzica z Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, ważący blisko 15 ton. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.